W naszym studio gość Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
I nie wiem, czy teraz trzeba jakoś tak doszczegółowiać, że to prawda, frakcja taka, czy jeszcze nie?
Jak frakcja to? Polskich Spraw, Prawo i Sprawiedliwość. Mamy w partii różne poglądy czasami na niektóre sprawy, ale jesteśmy w jednej partii, bo realizujemy nasz program i mamy nadzieję, że wyborcy nam zaufają przy najbliższych wyborach.
Prosto z Sejmu, gdzie atmosfera gorąca, jak to zwykle na początku posiedzenia. Chyba największe, najbardziej rozgrzała informacja, że pan marszałek Czerzasty nie podda pod głosowanie wniosku o odwołanie wicemarszałek Wielichowskiej.
No niestety cały czas trwa ochrona swoich. To jest podstawowa taktyka polityczna całej tej koalicji. Nie tylko Platformy, jak się okazuje, bo także SLD, także pan Czerzasty broni pani Wielichowskiej. Przede wszystkim przed debatą, bo nie ma się co oszukiwać. Koalicja ma większość, więc by ją obroniła, ale oni nie chcą w ogóle, żeby ten temat pojawił się w Sejmie. Ona ucieka przed pytaniami o jej powiązania z tymi obrzydliwymi ludźmi z Kłodzka. Tam były na pewno jakieś relacje partyjne. Mówi się, że także towarzyskie. Ona ucieka przed tymi pytaniami, nie chce odpowiedzieć. To budzi duże wątpliwości. Będziemy się domagali, żeby ten wniosek został poddany pod głosowanie. Jeśli nie na tym posiedzeniu Sejmu, to na kolejnym.
I długo da się chronić panią marszałek Wielichowską. Dlaczego? No bo patrząc z takiej taktyki polityki, no to jedna konferencja, coś powiedzieć, odciąć się, zamknąć temat, pójść dalej, a ta afera trochę żyje milczeniem.
Ona ewidentnie ma coś do ukrycia, bo inaczej po prostu tak właśnie zrobiła, że stanęłaby w prawdzie, powiedziałaby jakaś rzeczywistość, ona to ukrywa, a jak pan pyta, czy da się długo chronić swoich, Platforma cały czas chroni swoich. To, co dzieje się w sprawie Romana Giertycha. Ja dzisiaj rano czytam wywiad z Waldemarem Żurkiem, który opowiada o tym, co prokuratura będzie robić. Będzie ścigać ministra Boguckiego. No, Żurek dostał kilka razy po głowie, w sensie retorycznym oczywiście, od ministra Boguckiego. Nie mógł się z tym pogodzić, bo przegrywał te debaty. No to teraz będzie go ścigał. A w tym samym wywiadzie pada pytanie o sprawę Romana Giertycha. O sprawę, którą cała Polska poznała w ubiegłym tygodniu. Ta sprawa, że do jego kancelarii trafiały ogromne pieniądze, prawie 1 000 000 złotych, za pośrednictwem takiej spółki z raju podatkowego założonej przy udziale Rosjanki, która obsługiwała też rosyjskich oligarchów. Co odpowiada pan Żurek? Nie znam tej sprawy. Kłamie oczywiście, bo cała Polska o tym wie. Ja zresztą złożyłem też formalny wniosek do prokuratury o podjęcie tego postępowania, no bo skoro są nowe fakty, nowe dowody, to zgodnie z kodeksem postępowania karnego, artykułem 327, prokuratura ma obowiązek na nowo to postępowanie prowadzić, znów Giertychowi przedstawić zarzuty. A Żurek udaje, że nic się nie dzieje. No, ochrona swoich trwa.
Roman Giertych jest nie tylko posłem, ale też mecenasem. Pan też jest adwokatem. Rada Adwokacka twardo chroni Romana Giertycha.
No to jest kolejna rzecz. Ja widziałem w ciągu tych dni następujących bezpośrednio po artykule Wirtualnej Polski, że Giertych groził Szymonowi Jadczakowi, autorowi tego tekstu, że złoży przeciwko niemu akt oskarżenia i pytał, czy mam zażądać dla pana 3 miesięcy, 6 miesięcy kary. To jest absolutnie niedopuszczalne, także z punktu widzenia zasad etyki adwokackiej, bo mamy w naszym kodeksie etyki wprost zakazanie, jest zakaz grożenia ściganiem karnym. Więc ja również zwróciłem się na razie za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale zrobię to dzisiaj również formalnie, do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Przemysława Rosatiego. Niestety to także jest nominat Platformy do Trybunału Stanu, też jest nominatem politycznym, no ale są pewne zasady. Nie można się zgadzać na coś takiego, że tak się nie powinien zachować nikt, nie tylko adwokat, no ale adwokat ma ten dodatkowy obowiązek etyczny wynikający z kodeksu etyki.
Mamy szereg afer, mamy Kłodzko, mamy pana senatora Lęca, mamy karetkę, de facto porwaną, tak to opisują media, przez znajomych, rodzinę kolejnej posłanki. Pani Szumilas tu się pojawia jako, tak, jako osoba.
A jednocześnie limity w szpitalach dla normalnych. Człowiek chce iść do szpitala, do lekarza na badania diagnostyczne, to już słyszy, że limity się kończą w połowie tego roku w szpitalach powiatowych, te limity się wyczerpią. No chyba, że się jest w Platformie. Jak się ma kogoś w rodzinie w Platformie, to wtedy można się dostać tą szybką ścieżką właśnie, tak jak to
słyszeliśmy. Jakie będą polityczne konsekwencje? Wy jako opozycja potraficie wykorzystać tego typu afery?
No ja się staram robić to, co mogę i jako poseł, i jako adwokat. W sprawie innej, też skandalicznej, dotyczącej lekarki, a jednocześnie radnej Platformy Obywatelskiej z Chorzowa, pani Hiltawskiej, tam się toczy w tej chwili zbiórka podpisów pod referendum. Platforma chce odwołać prezydenta miasta, bo prezydent miasta został wybrany, pokonał kandydata Platformy, więc Platforma robi taką zbiórkę podpisów i ta pani doktor, a jednocześnie radna Platformy, została nagrana, jak w swoim gabinecie nagabuje pacjentów, no wyciąga od nich podpisy i jeszcze przyjmuje podpis, co do którego ta kobieta, którą ona nagrała w ramach prowokacji, mówi, że ona się podpisze za kogoś innego, czyli fałszuje podpis. I ta lekarka to przyjmuje. Złożyłem wczoraj zawiadomienie do prokuratury. Mam też nadzieję, że będą konsekwencje dyscyplinarne ze strony samorządu lekarskiego, bo lekarz nie może takich działań prowadzić, kiedy świadczy pomoc lekarską pacjentowi, nie może go nagabywać o działania polityczne.
Na ile ta fala afer może przekroczyć masę krytyczną?
Wie pan, to jest zawsze zależne od wielu czynników. My jesteśmy w takiej sytuacji, że po 2,5 roku rządu Platformy to nagromadzenie różnych afer jest tak duże, że wydaje się, że właściwie mogłoby doprowadzić do upadku rządu, ale Platforma jest w stanie bardzo skutecznie się bronić. Raz, że mają ogromne wsparcie wielu mediów. Dwa, że też wykorzystują pewne spory na opozycji. Więc
no właśnie, bo to jest może wasza słabość.
My też musimy nad tym pracować.
Tusk jest silny waszą słabością.
To na pewno nie jest tak, że my jesteśmy dzisiaj jako opozycja liderem sondaży. Wszyscy widzimy, jakie te sondaże są. Na pewno mamy też swoje wnioski do wyciągnięcia i myślę, że to też jest wielkie zadanie dla nas, żeby działać skutecznie w tym zakresie. No ja się staram to robić w miarę swoich możliwości.
Ale dlaczego sondaże są takie, a nie inne? Dzisiaj było rano przy Sobczanek, mówił, że są drukowane. Że tak jak było w roku 15, że sondaże...
Sondażami rzeczywiście tak jest, że nie ma co wierzyć w pojedyncze, bo one często potrafią być zmanipulowane. Ja pamiętam, że na niecałe 2 tygodnie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w zeszłym roku był taki sondaż, gdzie Trzaskowski miał nad Karolem Nawrockim, jeśli dobrze pamiętam, 14 punktów przewagi. Skończyło się na tym, że miał 2 punkty przewagi w pierwszej turze, a w drugiej turze przegrał. I jak się patrzy na pojedyncze sondaże, to rzeczywiście dawanie im takiej bezwarunkowej wiary jest ryzykowne, powiedziałbym. Natomiast jeżeli mamy całą serię sondaży, które pokazują, że są pewne przedziały poparcia, gdzie dzisiaj rzeczywiście Platforma ma ponad 30, między 30 a 35, Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj widzę 23, wczoraj 27, to jest mniej więcej taki przedział. Z kolei Konfederacja i partia Grzegorza Brauna też gdzieś łącznie powiedzmy 15, jedna, druga 8. Dzisiaj mamy wielkie zadanie przed sobą. Takie zadanie wyznaczył prezes Kaczyński profesorowi Czarnkowi, który jest naszym kandydatem na premiera, żeby zrobił wszystko, aby tych wyborców, którzy kiedyś głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj przeszli do Konfederacji, żeby ich z powrotem zachęcić do głosowania na PiS. W 2023 roku przedział poparcia był taki. 35% miał Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja miała 7,5%. Dzisiaj Konfederacja ma jedna i druga, 2 razy więcej, czasami nawet 3 razy więcej. No, także zadanie jest bardzo, bardzo trudne i mam nadzieję, że uda się je zrealizować.
Przemysław Czarnek obrał dobrą strategię, żeby to zadanie zrealizować?
No to, czy ono będzie dobre, to się okaże, jak będą wybory, tak? No bo to na dzisiaj jeszcze jest daleka droga przed nami. Natomiast ta praca musi się odbywać. To zresztą nie tylko Przemysław Czarnek pracuje, ale też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas mamy spotkania w całej Polsce i w naszych okręgach i w innych miejscach. Każdy wedle swoich możliwości, swoich umiejętności, no każdy powinien się do tego przyczyniać.
Ale może jak nie będzie wychodzić, to wtedy się zmieni tego kieromaszynistę.
Trzeba pracować nad tym, żeby wychodziło i jeśli nie będzie wychodzić, to dokonywać korekt w zakresie na przykład tego, w jaki sposób mówimy o pewnych rzeczach, co jest akcentowane. Ale to jest wszystko praca, którą musimy wykonywać cały czas. To nie jest tak, że dzisiaj możemy wyciągnąć pewne ostateczne wnioski. Ja osobiście uważam, że my powinniśmy starać się docierać do różnych grup wyborców, do tych, którzy nie tylko, powiedzmy, przeszli do partii, powiedzmy bardzo, bardzo skrótowo, w dużym uproszczeniu na prawo od PiS-u, ale też do tych, którzy albo przeszli nieco bardziej do centrum, albo w ogóle nie chcą dzisiaj na nikogo głosować, bo są zniechęceni do polityki. Tacy wyborcy też są.
Do nich dociera Przemysław
Czarnek? Trzeba do nich docierać. Każdy powinien do nich docierać. Natomiast
retoryka Przemysława Czarnka i jego kierunek polityczny dociera do tych wyborców.
Będziemy w stanie to ocenić w momencie, gdy już też trochę czasu upłynie. My na razie pracujemy nad tym, żeby dotrzeć jak najszerzej. Natomiast ja też przestrzegam przed wyciąganiem jakichś kategorycznych wniosków, że jeżeli przez ostatnie kilka tygodni nie nastąpiła jakaś gwałtowna zmiana w sondażach, bo jest pewnego rodzaju stagnacja w tych sondażach mniej więcej od 2 miesięcy. Jeżeli nie nastąpiła żadna zmiana, to znaczy, że już teraz można ocenić, że strategia jest albo zła, albo dobra. Jeszcze trochę dajmy czasu, popracujmy nad tym. Jeszcze jest, myślę, trochę czasu na wyciągnięcie takich wniosków i ewentualnie wtedy dokonywanie korekt, których zresztą będzie trzeba dokonywać do samego końca, do samego dnia głosowania, także w trakcie samej kampanii wyborczej. To jest normalna rzecz.
Decyzja o partii Mateusza Morawieckiego zapadła, czy nie?
Decyzja o partii? Jest decyzja o partii Mateusza Morawieckiego. Tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość.
I to się nie zmieni.
Nic mi nie wiadomo, miało się to zmienić. Ja w każdym razie, ja mogę mówić za siebie. Ja się nigdzie nie wybieram z PiSu.
Chociaż pana kolega z kancelarii jest zawieszony. Krzysztof Szczucki, wspólnie głosowaliście nad wetem prezydenta.
Jest trochę rzeczy, o których mówię otwarcie, że uważam, że ta decyzja jest niezrozumiała, że powinniśmy być partią, która dopuszcza też różne punkty widzenia, właśnie po to, żeby docierać też do różnych grup wyborców. Mam nadzieję, że ta decyzja zostanie zmieniona.
Nie, ale tutaj poszło o ważną sprawę, czyli nietrzymania wspólnego frontu z panem prezydentem.
No ja akurat również się wstrzymałem od głosu, mogę powiedzieć, ja również z panem prezydentem rozmawiałem o tym i też przedstawiałem moje stanowisko. Mamy czasami różne poglądy na te sprawy i akurat tutaj myślę, że zresztą ten głos był głosem, który sprzeciwiał się tak naprawdę odrzuceniu weta. Głos wstrzymujący się był głosem przeciwko odrzuceniu weta. I pan prezydent myślę, że to rozumie.
Ale decyzja o wecie będą... była słuszna?
No więc z tą ustawą było tak, że w niej było masę przepisów wątpliwych, zwłaszcza na przykład taka kwestia, jak to jaki, kiedy jest ten moment w postępowaniu karnym, kiedy ktoś nabywa status osoby podejrzanej.
W tej chwili jest to dość jasne postawienie
zarzutów. W tej chwili jest bardzo czysta sytuacja w momencie postawienia zarzutów. W tej ustawie był taki zapis, że w momencie, kiedy zostają podjęte pierwsze czynności, czyli nawet takie, o których ta osoba nie musi wiedzieć, czyli to de facto by oznaczało, że dzisiaj Waldemar Żurek sobie siedził się w ministerstwie, wydaje polecenie, żeby jakieś czynności podjąć i pan, i ja, i ktoś inny, wobec którego takie czynności są podejmowane, już się staje podejrzane. Więc to było akurat, uważam, zupełnie...
Dla mediów dość trudna sytuacja, bo nie wiadomo...
Bez sensu też z takiego procesowego punktu widzenia. Natomiast jest jeden bardzo istotny problem, który ta ustawa też go nie rozwiązywała do końca. Była pewnym krokiem w dobrym kierunku w tym wąskim zakresie, a mianowicie... dawała pewne narzędzia, żeby walczyć z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, bo to jest gigantyczny problem, że w Polsce można trafić do tymczasowego aresztu za absolutną błahostkę. Jak choćby ten rolnik, którego aresztowano za to, że wylał jakiś tam płyn pod domem ministra Krajewskiego. No to są rzeczy niedopuszczalne i to jest systemowy problem, z którym my mamy do czynienia. Nawet nie, że teraz za Żurka, wcześniej za Ziobry. To jest problem, z którym Polska się zmaga od lat 90.
Plusy przeważały minusy. Pan by ją wetował? Doradzałby pan wetowanie, czy nie?
Ja uważam, że należy poprawić procedurę karną tak, żeby tego rodzaju nadmierna ingerencja prokuratury w sferę osobistej wolności, jaką jest tymczasowe aresztowanie, żeby to było stosowane wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest niezbędne, czyli właśnie do tych najpoważniejszych przestępstw, najbardziej zagrażających też bezpieczeństwu obywateli. No jeśli ktoś jest bandziorem, to absolutnie jest też taki przepis, który mówi, że jeśli jest ryzyko popełnienia innego ciężkiego przestępstwa, to jak najbardziej można to stosować. Natomiast nie powinno się tego nadużywać. Patrzę na to też z praktyki adwokackiej, nie tylko dzisiejszej, ale od wielu, wielu lat. Jest to dzisiaj tak, niektórzy mówili, że o, to za Ziobry to było nadużywane. Prawda jest niestety taka, że sądy masowo, można powiedzieć kolokwialnie, klepią wnioski o tymczasowy areszt. Prokurator przedstawia jakiś tam zakres dowodów, wnosi o areszt. W 9 przypadkach na 10, albo nawet częściej zdarza się, że niestety sądy to akceptują, nawet jak nie ma do tego podstaw. To jest duży problem i z tym problemem dzisiaj się my też mierzymy jako politycy opozycji, bo dzisiaj przeciwko nam są kierowane różne represje i to nie tylko politycy, ale też urzędnicy z różnych ministerstw, którzy byli represjonowani. Więc ja patrzę na to z tego punktu widzenia. Uważam, że ten system musi być totalnie zreformowany.
Naszym gościem Paweł Jabłoński, to pewne do polskiej polityki pewnie jeszcze wrócimy, ale trochę polityki zagranicznej. Od Węgier zacznijmy. Pan poseł jako jest do tej grupy chyba mniejszości w PiS-ie, która mówi, wybory na Węgrzech to jednak jest pewne laboratorium i jest to przykład, z którego warto czerpać wzory, bo że przedstawiciel powiedział, no tam lewacy wybrali Modziara, no to sprawa zamknięta, my się zajmujemy Polską. Też dziennikarze mówią, analogie są trudne, bo to zupełnie inny system, no ale pan poseł jednak te analogie wysnuwa.
To nie chodzi o analogię, tylko o wyciąganie wniosków, bo nie jesteśmy samotną wyspą i wpływają na nas pewne okoliczności, chociaż osobiście uważam, i to też chcę podkreślić, że skala zaangażowania polskich i polityków, i dziennikarzy, komentatorów w wybory na Węgrzech jest absolutnie nieproporcjonalna. To nie pamiętam drugiej takiej sytuacji poza wyborami w Stanach Zjednoczonych, żeby polskie telewizje urządzały studia, wieczór wyborczy. No to jest troszeczkę nieproporcjonalne.
No politycy też tam jeździli, politycy tak, PiS-u, Konfederacji, ale Przemysław Wiplet, Krzysztof Bosak.
To jest normalne, że są kontakty między politykami, między różnymi rządami. Trzeba takie kontakty mieć także dzisiaj z Peterem Madziarem, którego Węgrzy wybrali po prostu na swojego premiera. To jest ich decyzja, to jest demokratyczna decyzja narodu węgierskiego. Natomiast niezależnie od tego nadmiernego zaangażowania i skupiania emocji na tym, co dzieje się w 9-milionowym państwie, jakim są Węgry, nasz wielki przyjaciel naród węgierski, no ale to jednak jest inne państwo. My się powinniśmy skupić na Polsce. Ale, to powiedziawszy, trzeba zwrócić uwagę na to, że ta narracja dominująca w mediach też oczywiście się przekłada na polską rzeczywistość. Tak jak wyciągnęliśmy wnioski po zwycięstwie Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych w 1,5 roku temu, te wnioski między innymi doprowadziły do tego, że nasza kampania przed wyborami prezydenckimi była skonstruowana tak, a nie inaczej, to pomogło Karolowi Nawrockiemu zwyciężyć. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dzisiaj też trzeba wyciągać wnioski z tego, co stało się na Węgrzech. To nie była porażka, to była klęska. To była klęska w wymiarze historycznym. Madziar zdobył większość konstytucyjną. No można mówić, a nic się nie stało, no nie patrzymy na to. Ja uważam, że trzeba wnioski z tego wyciągać. I na przykład, no tam oczywiście sytuacja gospodarcza była bardzo trudna. Też zmęczenie 4 kadencjami, 16 lat rządów, to jest bardzo dużo.
Jednak jakby nie patrzeć na wypaczenia czy błędy rządów PiSu, no to jednak tam skala oligarchizacji i korupcji była no, systemowa.
Ja mam wrażenie, że tam doszło do czegoś, co u nas też miało miejsce w roku 2023, ale na Węgrzech chyba na jeszcze większą skalę, że tam udało się opozycji, no jeszcze wciąż w opozycji formalnie, bo dopiero obejmą rządy za kilka tygodni, im się udało wytworzyć taką emocję społeczną przede wszystkim, że ludzie głosowali przeciwko Orbanowi nie z uwagi na różnice w programach politycznych czy w ocenie dorobku tego rządu, tylko po prostu czystą niechęć, nawet taką nienawiść do rządzącej tam od 16 lat partii. To było słychać w tych rozmowach z ludźmi na ulicach Węgier, które w mediach można było polskich usłyszeć. I na tych emocjach ta opozycja węgierska zbudowała bardzo skuteczną kampanię. Co teraz zrobią, jak to, ten kapitał społeczny wykorzystają, to jest osobna kwestia, to Węgrzy sami będą oceniali. Natomiast my z tego powinniśmy wyciągać wnioski, bo to są wnioski zarówno częściowo mogące przełożyć się na coś pozytywnego dla nas, ale też na pewne negatywne rzeczy, bo Donald Tusk na pewno też wyciąga wnioski z tego, co się na Węgrzech działo i z pewnością będzie próbował to wykorzystywać także w krajowej polityce.
No, w maju będzie Peter Modziar w Polsce, w Warszawie.
To bardzo dobrze. Akurat uważam, że...
Ale to będzie manifestacja polityczna również?
To są relacje międzypaństwowe. Jak przez długie lata czy prezydent Nawrocki, wcześniej prezydent Duda, czy premier Morawiecki, byliśmy krytykowani za to, że mamy kontakty z premierem Węgier, bo mówili, bo Orban jest prorosyjski. Wczoraj Madziar powiedział, że po pierwsze to on dalej będzie kupował ropę z Rosji, dalej będzie blokował wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, nie wejdą Węgry do tej pożyczki dla Ukrainy, czyli robi dokładnie to samo, co mówił Orban. I teraz jestem bardzo ciekawy, czy będzie w polskich mediach mówione, że to jest prorosyjski polityk. Na razie jest miesiąc miodowy, na razie nikt mu tego nie wyciąga, a ja akurat byłem bardzo krytyczny wobec niektórych rosyjskich działań Orbana. Mówiłem o tym otwarcie. Tak samo będę krytyczny wobec działań prorosyjskich Madziara, jeśli takie będą miały miejsce. A jednocześnie zwracam uwagę na to, że Tusk spotykał się z różnymi politykami, którzy też prezentują postawy prorosyjskie. Vučić, prezydent Serbii, Paszynian, premier Armenii. Oni jeżdżą do Putina regularnie. I ja nie krytykuję Tuska za to, że on z nimi się spotyka. Bo trzeba rozmawiać z każdym. Pytanie, co on im mówi, jakie jest stanowisko, bo jak się spotkał z Vučićem, pojechał do Belgradu, to na konferencji prasowej powiedział od razu, no mamy tutaj różne podejście, ale nie chcę specjalnie krytykować polityki Vučića. Otóż właśnie powinien krytykować, tak jak Karol Nawrocki zrobił to w Budapeszcie, kiedy był u Orbana i powiedział, że prorosyjska polityka, prorosyjskie działania niektóre rządu Węgier są niekorzystne dla bezpieczeństwa w Europie.
Donald Tusk na pewno będzie wyciągał wnioski, ale też taki bardzo prosty, łatwy uzysk polityczny. No, wygrała, udało się na Węgrzech pogonić tamtejszy PiS, no chociażby tym, że jest jedna lista. To nie jest do końca prawda, bo...
Tamtejszy PiS. Tak. Akurat my z Fideszem nigdy nie byliśmy w jednej partii europejskiej. Był w tej partii, w Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Jak już tak patrzeć na tego typu analogie, to tutaj dużo bliżej było w ramach tych relacji politycznych Platformie do Fideszu.
Tworzy to pewną falę w Europie Środkowej.
Z tymi falami to jest tak, że wie pan, dopiero co była wielka fala podobno konserwatywna, kiedy wygrał Trump. Teraz mówimy, że będzie nowa fala, być może tak. Niedalej jak 3 tygodnie temu były wybory w Słowenii, które też podobno miały zastopować falę prawicową, bo tam się w teorii obroniła koalicja rządowa, chociaż właśnie w nieco innej układance. A teraz słyszę, że jednak chyba im się nie uda tego rządu stworzyć i być może ponownie będzie premierem Janez Jansza, który, to kolejna ciekawostka, on jest też postrzegany jako polityk konserwatywny, prawicowy, bo to jest polityk konserwatywny, ale on jest też w partii IPP z Donaldem Tuskiem. A posłowie Platformy świętowali, kiedy ich członek partii przegrał, tak jak sądzili, wybory. To też świadczy o ich poziomie, że tak powiem, ogarniania rzeczywistości.
Panie pośle, panie ministrze, był też w Budapeszcie J.D. Vance. Poparcie od ruchu MAGA, od Stanów. Wiele osób mówi, no w tej chwili bycie blisko Trumpa nie pomaga. Jakie są wnioski na temat?
To jest pewna dynamika, która się bardzo zmienia. Tak jak to, co mówiliśmy wcześniej. Półtora roku temu, po zwycięstwie Trumpa, wydawało się, i wtedy nawet to nie było jakieś złudzenie, taka była rzeczywistość, że te bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi są czymś, co może również pomóc w polityce krajowej. Dzisiaj partia republikańska, Donald Trump, ma, obiektywnie patrząc, duże problemy wewnętrzne. Wynika to i z toczącej się wojny z Iranem, i z sytuacji gospodarczej, z wysokich cen w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza cen paliwa. Więc dzisiaj mają problemy, będą mieli wybory za pół roku, wybory połówkowe do kongresu. Na razie sondaże są dla nich niekorzystne. No więc w takiej sytuacji oczywiście, że może się pojawić zarzut, że zbyt bliskie relacje z nimi negatywnie się przekładają.
2 maja było to zdjęcie, jeszcze w tej kampanii prezydenckiej zdjęcie.
Tak, czyli prawie dokładnie rok temu.
Prawie rok temu. Wtedy no coś, co premiowało Karola Nawrockiego. Teraz takie zdjęcie...
Znaczy generalnie trzeba się spotykać z przywódcami innych państw, zwłaszcza tak istotnie jak Stany Zjednoczone.
Sam pan poseł się uśmiecha, że to jednak było to olbrzymi ładunek polityczny wtedy.
Ale to nie jest wielka tajemnica, że to ma wpływ na postawy społeczne czasami, chociaż też znowu nie zawsze, bo to, co jest pewną naszą chorobą, mam wrażenie w ogóle wielu polityków z różnych frakcji, że jest takie czasami zapatrzenie w niektórych przywódców innych państw, albo jakiś taki ślepy opór przeciwko nim, że za każdym razem coś Orban to przeciwko Orbanowi, za każdym razem Trump to przeciwko Trumpowi, albo w drugą stronę.
A wy nie byliście z tymi czapeczkami MAGA?
No więc ja nie byłem z czapeczką MAGA.
Ale wielu kolegów
ja akurat
z klubu
na początku mówiłem, że to nie było właściwe i o tym właśnie mówię. Zbyt mocne skupienie na tym, co dzieje się w innych krajach, na tym, że taki przywódca ma taki czy inny program, jak ktoś mówi, o to teraz może na przykład we Francji wygra wybory Bardella, tak, który będzie, bo nie będzie chyba Le Pen, tylko Bardella, to teraz on będzie naszym sojusznikiem. Może będzie, a może nie będzie, a może w niektórych sprawach będzie, a w innych nie.
Ale czyli nie ma konserwatywnej międzynarodówki, nie ma jakiejś takiej fali, że wy jednak no jakoś jest z Trumpem, czy z Bardellą, czy z Meloni
inaczej
macie podobne spojrzenia i łatwiej wam będzie kształtować politykę europejską.
Jest tak jest.
Drużyna konserwatywna.
Jest tak, że mamy lepsze relacje z partiami, które są nam ideowo bliższe, ale to nie jest tak, że jest stworzony jakiś jednolity sojusz, jakaś jednolita, tak jak w ramach koalicji rządowej w danym kraju, bo czasami są rozbieżne interesy różnych państw. No ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że nawet jeżeli przyjmijmy, Giorgia Meloni miałaby dobre relacje z Donaldem Trumpem, ale byłby jakiś spór między Włochami a Stanami Zjednoczonymi. To Donald Trump będzie reprezentował interes amerykański, a Giorgia Meloni interes włoski. I to nie jest dla nikogo nic dziwnego, że czasami są takie spory. Trzeba pomimo tych sporów mieć te relacje. Tym bardziej, jeśli gdzieś tam czasami się zdarzy, że ktoś inny wygra wybory w innym państwie. No, trzeba też się umieć z tym pogodzić i te relacje tak czy inaczej budować.
Dzisiaj rano w Sejmie poseł Berkowicz z Konfederacji pokazał flagę Izraela przerobioną na flagę, gdzie po środku znajdowała się błękitna swastyka. Szef waszego klubu mówi, że Izrael jest po jasnej stronie mocy. Na ile wy powinniście zweryfikować swoją politykę bliskowschodnią?
Ja mam tutaj zdanie takie, że akurat to, co robi pan Berkowicz, to jest po prostu efekciarstwo. On buduje w ten sposób sam siebie przede wszystkim.
Jest to hepenie.
Ale jednocześnie dla mnie jest absolutnie oburzające to, że zbrodniarze, którzy dopuszczają się tych zbrodni, no, przedstawiciele tak zwanych sił obrony Izraela, że oni nie ponoszą odpowiedzialności, bo tam dochodzi do zbrodni. Tam zginęło kilkadziesiąt tysięcy cywilów. I to, że nie ma za to odpowiedzialności, to uważam, że jest rzecz absolutnie... raz, że po prostu nie powinno tak być z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no, ale na takim czysto ludzkim poziomie. Ja tutaj jestem daleki od stwierdzenia, że ktokolwiek w tym konflikcie jest po jasnej stronie mocy, bo mam wrażenie, że tam zbrodni dopuszczają się wszyscy.
Ale to dlaczego tak mówi Mariusz Błaszczak? Na czym polega ten taka różnobarwność, tak to powiem, waszego odniesienia do Izraela?
To nie jest tak, że my mamy jakąś dyscyplinę co do wypowiadania się o różnych sprawach, w tym także międzynarodowych. Ja się wypowiadam za siebie i mówię jednoznacznie, jak to oceniam. I o ile uważam, że są pewne sprawy, w których my powinniśmy pozostawać w dobrych relacjach z Izraelem, także dlatego, że to jest, a nawet przede wszystkim dlatego, że to jest ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Nie można tego ignorować.
A jest ciągle jeszcze?
Z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa to jest bardzo ważne.
Bo to jest zdanie, po którym się podpisał dekadę temu. A teraz jak to wygląda? Ale jest tak, że że...
cały czas oczywiście, że tak jest. To nie jest tak, że relacje są oczywiście inne niż były jest nawet jeszcze kilka lat temu, ale to cały czas jest ważny sojusznik amerykański w tamtym regionie. Myślę, że nie ma wątpliwości, że to jest najważniejszy sojusznik amerykański.
A to teraz zapytam ustawę o IPN-ie.
To powiedziawszy, ja podkreślam jednoznacznie, że nie możemy zamykać oczu na to, jeżeli dochodzi do zbrodni. Jeżeli został zamordowany polski obywatel, Damian Sobul, nasz wolontariusz, to się stało 1 kwietnia 24 roku. Jeżeli doszło do tego ataku wtedy, wycelowanego w ten konwój, to uważam, że absolutnym skandalem jest to, że winni tej zbrodni zostali za karę przeniesieni do innej jednostki wojskowej, nie spotkały ich żadne konsekwencje. Uważam, że polski rząd ma obowiązek domagać się tego, żeby ci ludzie ponieśli odpowiedzialność karną.
A jak kształtować relacje obecnie z Izraelem? No pan minister, pan poseł jako wiceminister był twarzą tego, jak Polska starała się ucywilizować tak zwane wycieczki izraelskiej młodzieży do Polski. To był taki pierwszy element w historii III RP, kiedy ktokolwiek wziął się za ten problem bulwersujący, chyba niezależnie od barw partyjnych, jak te wycieczki były kiedyś organizowane. Przez parę naście miesięcy ich nie było, kiedy pan był wiceministrem.
Nie było ich w czasie pandemii, natomiast my wtedy podjęliśmy taką decyzję, te negocjacje trwały prawie półtora roku, podjęliśmy taką decyzję, że to jest też moment, żeby to rozwiązać, ten problem, który rzeczywiście był niezwykle dotkliwy, zwłaszcza był dostrzegalny przez mieszkańców Krakowa, bo tam najwięcej tych wycieczek było, ale w Warszawie też to widzieliśmy, a potem już bezpośrednio w obozach, zwłaszcza w obozie Auschwitz, no to jak zachowywały się te grupy, ci uzbrojeni agenci służb izraelskich tak naprawdę, oni wjeżdżali do Polski z bronią, dostawali na to pozwolenie, więc rozpoczęliśmy te negocjacje. One były bardzo długie, bardzo ciężkie, muszę to powiedzieć, ale mieliśmy świetny zespół.
A jak to wyglądało wtedy?
Mieliśmy świetny zespół negocjacyjny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ja miałem zaszczyt tym zespołem kierować. Udało nam się doprowadzić do tego w kwietniu 23, właściwie w marcu 23 roku, potem była ratyfikacja, że ta umowa została podpisana i mamy prostą zasadę. W Polsce bezpieczeństwo zapewniają polskie służby. Jak ktoś chce sobie prywatnie jakiegoś ochroniarza wynająć, może to zrobić, ale wtedy zgodnie z polskim prawem, a nie, że przywozi agentów z innego państwa. I ta umowa weszła w życie.
A jak uważam, się zachowywała tak strona izraelska, strona żydowska w tych rozmowach? No, dlaczego?
Ja nie będę teraz zdradzał, że tak powiem, wszystkich szczegółów i tajemnic negocjacji.
Nie, ale trochę czasu upłynęło.
Ale negocjacje były bardzo długie, złożone, wiele rund. Część była w Warszawie, część była w Jerozolimie, bo też no, tak się umawialiśmy, żeby to zachować pewną równowagę. Udało się skutecznie doprowadzić do tego, że ta umowa została podpisana i że się to po prostu skończyło. No, na tym to polega, że czasami to nie jest tak, że się da coś załatwić tylko krzyczeniem, uderzeniem pięścią w stół i coś się ma wydarzyć za 3 godziny, bo inaczej to się, że tak powiem, obrażamy i zrywamy stosunki. Trzeba też czasami rozmawiać dłużej. My powiedzieliśmy, przywrócimy te wycieczki, no ale musicie podpisać z nami tę umowę. Udało się do tego doprowadzić.
I w tej chwili te wycieczki jak wyglądały? Jak wyglądały, kiedy jeszcze pan był wiceministrem, one wróciły?
Przed pandemią no było tak, że tam przyjeżdżali rzeczywiście no często uzbrojeni agenci służb izraelskich, którzy też często właśnie spychali innych przechodniów z drogi, bardzo arogancko się zachowywali. Takie były relacje mieszkańców Krakowa, ludzi, którzy odwiedzali Auschwitz w tym samym czasie. Teraz no mam taką informację, bo mam kontakt z jednym z przewodników zawodowych w Auschwitz. Mówi, że to się już całkowicie zmieniło, że teraz już tego nie ma, choć szczerze mówiąc ja już dawno nie byłem w Auschwitz, ostatni raz byłem kilka lat temu, więc osobiście tego nie widziałem, ale z tego co wiem, ta umowa jest przestrzegana. Zwrócę się chyba do rządu z pytaniem o to, jak ona jest wykonywana, ale nie słyszałem o tym, żeby dochodziło do jej łamania. Jeśli dochodzi do jej łamania, to tutaj rząd polski powinien wyciągnąć z tego konsekwencje.
Na koniec pytanie o słynną onegdaj ustawę o IPN. Z perspektywy tego, co obecnie robią władze Izraela, jak wygląda to społeczeństwo i to państwo, nie warto było wrócić, a może gdybyście politycznie wtedy się uparli przy tej ustawie, to teraz mielibyście argument wobec Konfederacji czy wobec Grzegorza Brauna. Myśmy walczyli z Izraelem, zanim to było modne.
Tylko to jest ciekawe,
w waszych szeregach.
To jest ciekawe, bo akurat właśnie Konfederacja głosowała przeciwko ratyfikacji tej umowy w sprawie wycieczek. I to mnie trochę zaskoczyło wtedy, bo sądziłem, że tu akurat wszystkie polskie siły polityczne będą chciały to ucywilizować, a Konfederaci stwierdzili, że nie, żadnej umowy z Izraelem, nie powinno być nic takiego, po co jakieś umowy, po prostu mają tutaj nie przyjeżdżać w taki sposób. No, czasami trzeba właśnie skorzystać z tego typu narzędzi dyplomatycznych, żeby to było skuteczne. Więc Konfederacja lubi nas atakować za różne prawdziwe lub zmyślone winy, ale ja akurat w tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o ustawę o IPN, tam w tej ustawie mam wrażenie, że po prostu było tak, że ona szła o tyle szeroko, bo tam przedmiotem tego ścigania miało być nie tylko to, co ktoś popełnia przestępstwo na terytorium Polski, ale też na terytorium innych państw, więc to wzbudzało te nadmierne emocje i też mam wrażenie, że tam bardziej chodziło znowu o formę jej wprowadzenia, że ona została bardzo nagle zgłoszona w taki sposób, że oczywiście też kampania negatywna informacyjna przeciwko tej ustawie, właściwie dezinformacyjna ze strony różnych środowisk w Izraelu, to spowodowało te potężne napięcia. Jeśli Konfederacja ma jakiś projekt, to zobaczymy, natomiast mam nadzieję, że jednak to będą projekty merytoryczne, bo narysować sobie swastykę na fladze Izraela to każdy potrafi, tak? To takie efekciarstwo to jest dość tanie, bym powiedział. A nie sztuką jest zrobić sobie rolkę na TikToka i zdobywać tam miliony wyświetleń, tylko zrobić coś, co realnie zmieni rzeczywistość, jak choćby ta umowa w sprawie wycieczek.
To idealistyczna wizja polityki. Zobaczymy, czy skuteczne, bo może jednak milionowy zasięg rolki to jest coś, co...
To pomaga, ale jeśli jest zrobione sensownie, jeśli nie przykrywa taki historyczny przekaz, jeśli nie przykrywa spraw merytorycznych.
O czym mówił Paweł Jabłoński, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w rządzie Mateusza Morawieckiego, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.